Kompletne rozmowy o książkach.
Jak się zapewne domyślacie, właśnie minęła 19, a to oznacza, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkie mole książkowe na 66. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Dzisiejszego wieczoru moim i Państwa gościem będzie Piotr Osiński, rocznik 90. Były dziennikarz, były pracownik administracji, a jak wiadomo, słowo były oznacza czasem najlepszą rekomendację. Pan Piotr porzucił bowiem bezpieczny etat w korporacji na rzecz czegoś znacznie bardziej ryzykownego, ale i ciekawszego – wolności. I całe szczęście, bo dzisiaj dzięki temu będziemy mogli porozmawiać o jego literackim debiucie zatytułowanym Dziwne miasto. Tytułowym miastem jest Warszawa. Nie została ona wybrana przypadkowo na miejsce akcji. W tej książce stolica jest czymś więcej niż tylko tłem wydarzeń. Jest pełnoprawnym bohaterem, kapryśnym, tajemniczym, czasem mrocznym, a czasem zwyczajnie dziwnym. Zupełnie jak każde duże miasto oglądane po zmroku. Pan Piotr jest warszawiakiem z krwi i kości, miłośnikiem miejskich legend, historii ukrytych między kamienicami oraz, jak sam o sobie mówi, wszystkiego co dziwne. Trudno o lepszą rekomendację dla autora książki o takim tytule. Pod pseudonimem Wolter Żyćko prowadzi również popularny profil w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na którym opowiada przede wszystkim o warszawskich ciekawostkach, sekretach i historiach, obok których większość z nas przechodzi każdego dnia, nie zwracając na nie uwagi. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca. Można tam znaleźć więcej zagadek niż w niejednym kryminale. W dalszej części programu nie zabraknie oczywiście Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Jak zwykle będzie szybko, konkretnie i bardzo możliwe, że po raz kolejny dopiszecie sobie nową pozycję do listy książek do przeczytania koniecznie i najlepiej od zaraz. A teraz nie traćmy czasu. Przed nami Warszawa, pełna tajemnic, miejskich legend i dziwnych historii. Zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skąd wziął się pomysł na połączenie współczesnej Warszawy z polskimi legendami i stworzyć w ten sposób osobny, momentami wręcz oniryczny świat?
W zasadzie początkowo pomysł był taki, żeby nawiązać do legendy o Złotej Kaczce. Nie myślałem w ogóle, żeby tam była jakaś współczesna Warszawa. Pierwszy pomysł był taki, że chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kaczka była taka, jaka była. Ja od dziecka miałem tak, że lubiłem historie smutne, nie do końca wyjaśnione i Złota Kaczka spełnia tutaj wszystkie te warunki, bo jest postacią tragiczną, jest uwięziona w tym ciele, ale w zasadzie dlaczego ona daje jakiekolwiek próby ludziom? I chciałem odpowiedzieć na to pytanie. I tak naprawdę dopiero później, ponieważ książka rzeczywiście bazuje bardzo na moich doświadczeniach życiowych, skoro ja żyję we współczesnej Warszawie, to pomyślałem, że fajnie by było osadzić akcję właśnie we współczesnej Warszawie, ale są pewne delikatne różnice. Jest to rzeczywiście nasza Warszawa, natomiast w delikatnie innej rzeczywistości. No i głównie opieram się tutaj na legendzie o Złotej Kaczce, ale są też nawiązania do innych warszawskich legend i wszystko to po prostu wynika z takiej naprawdę jeszcze dziecięcej fascynacji.
To bardzo fajne jest, bo nikt wcześniej przed panem nie starał się pokazać, dlaczego ta złota kaczka w tej piwnicy tam siedzi, a teraz wiemy to. Także odsyłam do książki.
Będzie mi bardzo miło. Ja w ogóle zastanawiałem się, skąd się wzięła legenda o Złotej Kaczce. Jak to z legendami nie wiadomo, ale kaczka mieszka w podziemiach zamku czy też pałacu Ostrogskich, który stoi na takim bastionie ceglanym. Myślę, że od kiedy ten bastion powstał, a powstał tam dlatego, że tak naprawdę obecny budynek to miała być tylko część olbrzymiego pałacu i miała tam być bodaj kuchnia czy jakieś pomieszczenia gospodarcze. Oczywiście Ostrogskim nie wyszło, bo często tak jest, że jak mamy ambitne projekty wymagające bardzo dużych nakładów, to one jednak nie wychodzą. Natomiast ludzi musiał od początku fascynować ten bastion, który miał po prostu umacniać skarpę warszawską. Skoro Ostrogscy byli obrzydliwie bogaci, bo byli książętami, byli magnaterią pochodzącą z Wołynia, no to musieli mieć tam skarby. Teraz skąd jezioro? Warszawa kiedyś była upstrzona różnymi jeziorkami, ciekami wodnymi, rzeczkami, których dzisiaj nie ma, albo są skanalizowane, albo zasypane. I myślę, że to było inspiracją do tego, że tam jakiś zbiornik pewnie jest. Ale właśnie, dlaczego kaczka? Tu jest w zasadzie odpowiedź na to pytanie, a w zasadzie jej nie ma, bo odpowiedź to cytat z pewnego bardzo znanego filmu z lat 90. polskiego. Natomiast ja również nie odpowiadam na pytanie, dlaczego kaczka stała się akurat kaczką, ale odpowiadam na pytanie, dlaczego daje ludziom próby. I u mnie to nie jest tak, że spotkała tam tylko jednego żołnierza czy szewczyka, tylko tych ludzi jest dużo. Oni trafiają do niej w specyficzny sposób i chciałem po prostu to zreinterpretować i ja w swojej głowie odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego kaczka jest jaka jest. Także mam nadzieję, że czytelnicy będą usatysfakcjonowani z moich wyborów.
Trochę z książki dowiadujemy się, dlaczego ona taka jest, a nie inna. Także jeszcze raz odsyłam do książki, naprawdę warto. Ale Dziwne Miasto bardzo mocno dotyka tematu samotności i poczucia wykluczenia. Czy od początku wiedział pan, że emocje bohatera będą ważniejsze poniekąd niż sama warstwa fabularna?
Zupełnie nie i szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że bardzo dużo osób mówi mi i pisze, że nie są w stanie przeczytać książki na raz. W sensie nie dlatego, że im się nie podoba czy się dłuży, ale właśnie, że ona jest bardzo naładowana emocjonalnie. I szczerze mówiąc, jak ja pisałem tę książkę, to te emocje, które tam się pojawiają, rzeczywiście są prawdziwe, są autentyczne. Ja je wielokrotnie przeżywałem, ale nie myślałem, że będą aż tak oddziałać na ludzi, na czytelników. Jeżeli chodzi o samotność, rzeczywiście to jest bardzo ważny element tej książki, ale tam jest taka samotność jakby w wielu warstwach naszego życia. Oczywiście jest to samotność w warstwie romantycznej, mówi się obecnie o epidemii samotności, natomiast ja uważam zupełnie prywatnie, ale nie będąc żadnym psychologiem, ani coachem, ani psychiatrą, to jest tylko moja taka prywatna opinia, że z epidemią samotności to jest trochę jak z Gen Z-ami. To jest troszeczkę takie wymyślone określenie przez ludzi, którzy nie chcą, żeby okoliczności, w których żyjemy, się zmieniały. Czyli Gen Z-y są złe, bo nie chcą zarabiać 500 zł i nie mieć się za co utrzymać. A z kolei z epidemią samotności, nie wiem, to jest jakiś taki strach, że przestaniemy się rozmnażać, może nawet do tego stopnia podświadomy. Moim zdaniem po prostu czasy się zmieniają. Ludzie może są przerażeni tą samotnością, ale może zaczynają widzieć, że takie dbanie o relacje, które nie mogą się udać, po prostu nie ma sensu w wielu przypadkach. Akurat moi bohaterowie odnajdują te swoje połówki i zaspokajają swoje potrzeby, bo tutaj też mówimy o takim wyobcowaniu w pracy na przykład, że jest postać Artura, który jest dziennikarzem i on jest tym takim najlepszym, takim pracusiem. Jeżeli jest 10 tematów do zrobienia, to trafiają do Artura i on też jest samotny, w sensie w związkowym jakby wybiera samotność, bo mówi, że po prostu nie może mieć dziewczyny, bo jest zbyt zajęty, natomiast jest osamotniony i czuje się taki wyobcowany w tym świecie pracy. No i mamy też trzecią postać, Violettę, która dopiero po 40 odkrywa swoją tożsamość i ona chyba nawet sama nie wie, że jest samotna. Dopiero pod koniec książki mamy pewną sugestię, że jednak chciała z kimś być, ale ta samotność jest tutaj taka nieoczywista, bym powiedział. W sensie ludzie ją dostrzegają, ale jak ja ją pisałem, to nie było to dla mnie oczywiste, że to będzie tak dostrzegany element i być może jednak nie mam racji i epidemia samotności istnieje.
Wydaje mi się, że istnieje. Wydaje mi się, że ludzie nie chcą się wiązać, że pasuje im to, że spotykają się raz na jakiś czas, nie muszą ze sobą, będąc parą na przykład, nie muszą ze sobą mieszkać. Być może jest to wygodne. Nie wiem, ja jestem, mam swoje lata, nie jestem Gen Z, więc mam zupełnie inne podejście do tych spraw, ale wydaje mi się, że ludzie odsuwają się od siebie i może jest to właśnie kwestia rozwoju internetu, cyberprzestrzeni. Znaczy moją taką największą uwagę przykuł właśnie główny bohater, który jest postacią niezwykle emocjonalną, momentami brutalnie szczerą wobec samego siebie. Czy trudno było napisać tak intymnym językiem tą historię?
Szczerze mówiąc, tak, ale ja pisałem to w jednym z takich najgorszych momentów mojego życia, bo pan mówi o Patryku, jak się domyślam. To tylko dopowiem, że książka tak naprawdę składa się z trzech części, bo ludzie mówią, że to są rozdziały, ale to są części. Są to jakby trzy niezależne od siebie opowiadania, ale połączone ze sobą. Tak jak był słynny film To właśnie miłość, który przedstawiał sploty różnych osób jakby w jednej opowieści, trochę niezależnie od siebie, tutaj też tak jest. I właśnie bohaterem pierwszej części jest Patryk. Patryk pracuje w warszawskim magistracie. Akurat w pierwszej części o jego pracy zbyt wiele powiedziane nie ma, ale Patryk zmaga się z tym, że jest osobą uważaną za nieatrakcyjną. I celowo mówię tutaj uważaną za nieatrakcyjną, bo jak wiemy, atrakcyjność jest bardzo subiektywna. Natomiast Patryk nie lubi sam siebie, wielokrotnie słyszał od otoczenia różne przytyki a propos swojego wyglądu. I czy ja takie przytyki słyszałem? Od dziecka. Także kiedy pisałem historię Patryka, oczywiście ona nie jest w 100% moją historią, to bardzo zagłębiłem się w odmęty swojej duszy, mówiąc literacko, i rzeczywiście było mi bardzo trudno to napisać, a później, kiedy jakby sam siebie sczytywałem, to miałem takie myśli, że może to jest troszeczkę za mocne. Natomiast jest takie powiedzenie, że książka musi trochę odleżeć, a ponieważ ja tę książkę piszę oczywiście z przerwami, to nie tak ciągiem, ale mniej więcej od 2017 czy 2018 roku piszę mniej więcej chronologicznie, więc pierwsza część była pisana na początku, to po latach, jak ja zacząłem się zmieniać i mój stan się polepszał, to widziałem, że opisanie osoby, która jest w ogóle jednocześnie bardzo chimeryczna i bardzo rozedrgana, więc ona nie jest też takim jednocześnie pozytywnym bohaterem, wielu osobom pomoże. Bo może gdybym ja kilka lat temu przeczytał coś takiego, zobaczyłbym, okej, nas jest więcej, byłoby mi po prostu dużo łatwiej, nawet biorąc pod uwagę, że to jest fikcja.
Tak, ta książka od pierwszych linijek jest mocna. Myślę, że dla niektórych ludzi może być bardzo mocna. No ale cóż, no tak przyjął pan konwencję, ja jestem jak najbardziej za tą konwencją. Bardzo mi się to podobało. To nie jest po nic wszystko. I w książce widać ogromną wrażliwość na tematy kompleksu wyglądu i społecznej oceny ludzi. Czy zależało panu na tym, żeby pokazać, jak bardzo wygląd wpływa na relacje międzyludzkie?
Inaczej. Mój zamysł był taki, może jeszcze dodam jedną rzecz, bo mówię o tym otwarcie i się tego nie wstydzę, ale jestem osobą, która ma zdiagnozowane autystyczne ADHD, więc ja nie wszystko odczuwam do końca tak samo jak powiedzmy większość ludzi, tak zwana neurotypowa. Natomiast oczywiście mam takie same pragnienia, chcę być kochany, chcę się podobać, to jest jasne i oczywiste. I bardziej ten wymiar, o który pan pyta, był taki, że to miał być element eskapistyczny. Ja sam oglądając coś, przykład, który teraz jest wraca na top, Harry Potter. Kto z nas, czytając Harry'ego Pottera, nie chciał dostać listu do Hogwartu?
Ja.
Naprawdę? Dlaczego?
Oczywiście. W ogóle moja przygoda z Harrym Potterem była taka, że ja w jakiś sposób, ta książka mnie odrzucała, ale nie dlatego, że była pełna potworów i piekło wyzierało z niej, tylko nie wiem, wydawało mi się, że ona jest tak popularna, a ja chyba nie chciałem w ten nurt wejść i stwierdzałem, że jestem mugolem i to nie wchodzę. Ale potem jak już zaskoczyło, to czytałem je tak, jak się ukazywały i przeczytałem je wszystkie. Ale nie miałem takiego pomysłu, żeby dostać, może dlatego, że nie wiem, już jak czytałem, byłem dorosłym facetem, więc inaczej na to patrzyłem wszystko. Także nie, ja nie chciałem dostać.
To jest bardzo ciekawe, co pan mówi. To ja do dzisiaj czekam na mój list do Hogwartu, który bardzo długo idzie.
Bo idzie Pocztą Polską. Jakby poszedł inną firmą, to pewnie już by dawno dotarł.
No tak, bo jestem mugolem, więc sowy mi nie przyniosą tego listu. To jest straszne. Ale ja czytałem Harry'ego Pottera mniej więcej tak, jak on wychodził. Więc ja wtedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej i ja na przykład sobie myślałem, Jezu, jakby było fantastycznie być tym czarodziejem i się okazać kimś takim właśnie wyjątkowym. Mnóstwo dzieci tak miało, dlatego to była tak popularna książka. Właśnie mieć tę czarodziejską różdżkę, która jeszcze pana wybiera. No coś niesamowitego. I tutaj, kiedy pisałem historię Patryka, to miał być taki element eskapistyczny. Wiem, że dużo osób jest w takiej sytuacji. Wszyscy mamy jakieś kompleksy. Jedni większe, inni mniejsze. Jedni bardziej do tego przywiązują uwagę, inni mniej. Ale tak generalnie myślę, że dużo osób z Patrykiem się utożsami i pomyśli sobie, ale by było fajnie spotkać taką złotą kaczkę. Ale później na koniec okazuje się, że to nie jest aż tak istotne. Ale nie mogę tutaj za dużo dużo powiedzieć, żeby nie zdradzać.
Tak, żadnych spoilerów.
Więc tu są elementy eskapistyczne. Tak samo Artur ma pracę, której nienawidzi. Ja nienawidziłem wszystkich swoich prac, w których pracowałem, więc wiem, jak to jest i uważam, znowu mój pogląd, nie mam danych, że my jesteśmy potwornie nieszczęśliwym i sfrustrowanym społeczeństwem, jeżeli chodzi o pracę. Zresztą, jak właśnie myślę, że to zjawisko istnieje i fajnie, nawet mimo, że z Arturem dzieje się coś takiego mocnego, powiedzmy, i nie każdy chciałby tego doznać, to znowu to jest ten eskapizm. On znowu może porzucić tę swoją pracę, którą w zasadzie i kocha, i nienawidzi jednocześnie. Może przedmiot swojej pracy kocha, okoliczności nienawidzi, o, tak będzie. I najmniej eskapizmu jest w historii Violetty. Tam opiera się to na tym, że ona troszeczkę zmienia swoje nastawienie w trakcie książki. Jest na początku osobą bardzo taką negatywną, narcystyczną i na przykład mieszka na Gocławku, moim rodzinnym Gocławku, którego nienawidzi, a w trakcie książki zaczyna lubić te okolice i zaczyna kochać Warszawę. I to też jest taki pewien eskapizm, że sami możemy zmienić swoje podejście do swojego otoczenia. I myślę, że ogólnie te eskapistyczne elementy są moimi ulubionymi takimi motywami w całej książce.
Ale wróćmy do tego pytania, które zadałem przed chwilą. Czy właśnie zależało panu, by pokazać, jak bardzo wygląd wpływa na relacje międzyludzkie?
Ja w ogóle na pewno wpływa, ale ja zawsze mówię, że to jest tak jak z okularami. Żeby wiedzieć, jak to jest dobrze widzieć bez okularów, musiałbym, choć na jeden dzień, mieć wzrok zdrowej, standardowej osoby i wtedy mógłbym porównać, bo tak naprawdę od dziecka ja okulary pierwsze miałem, jak miałem, nie wiem, 4 lata czy 5 lat, więc nigdy nie miałem dobrego wzroku. I tak samo jest z wyglądem. Abstrahując od gustów danej osoby, to na przykład ja sam siebie nie uważam za osobę ekstremalnie przystojną czy ekstremalnie atrakcyjną i mam jakiś obraz takiej osoby w głowie i właśnie musiałbym choć na jeden dzień zamienić się w taką osobę i mieć wtedy porównanie, czy ten wygląd lepszy coś zmienia, a może nic nie zmienia, bo w książce nie jest to jednoznacznie powiedziane, czy tak, czy nie. Tam jest bardziej powiedziane, że dla jednej osoby tak, dla drugiej osoby nie. Główny bohater zresztą, Patryk, główny bohater pierwszej części, zastanawia się w pewnym momencie, czy gdyby był przepiękny, to może ma nawet taki charakter, który i tak nikomu się nie spodoba. I to jest w zasadzie pytanie bez odpowiedzi, bo każdy ma na nie swoją po prostu odpowiedź. Wierzę w to, że mogą być osoby bardzo atrakcyjne i adorowane przez wiele osób, a jednocześnie być potwornie nieszczęśliwe i nie mieć zaspokojonych tych swoich potrzeb, czy jeżeli chodzi o uczucia, czy jakieś ego, czy zawodowe. Także nie wiem, czy wygląd tak bardzo wszystko ułatwia, ale myślę, że tak.
Ja również uważam, że wygląd wiele ułatwia. Po drugie, wydaje mi się, że my sami patrzymy na siebie w zupełnie inny sposób, niż widzą nas inni. Myślę, że podchodzimy do tego bardziej krytycznie, niż podchodzą inni. Myślę, że inni są przyzwyczajeni po prostu do nas, a my widzimy się tylko czasami w lustrze. Ale tak, ładni mają łatwiej po prostu. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że jak ktoś jest przepiękny, to nie znaczy, że będzie od razu szczęśliwy. I nie znaczy, że znajdzie tą swoją połówkę i że dalej przez życie pójdzie szczęśliwy.
To prawda. I ja też bym chciał powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają i po prostu mają kompleksy i są z siebie niezadowoleni. Słuchajcie, wszystko jest kwestią tego, jak my na siebie patrzymy. Można zrobić eksperyment, zrobić sobie selfie, poprosić kogoś, żeby nam zrobił zdjęcie z tej samej perspektywy, z której robiliśmy sobie selfie. Ubrać się na jasno, ubrać się na ciemno. Naprawdę można się pobawić w domu samemu, nikt nie musi o tym wiedzieć i wtedy zobaczycie, jak bardzo różnie wyglądacie w różnych pozycjach i jak w niektórych bardzo się sobie podobacie, a w innych zupełnie nie. I to jest ten charakterystyczny element, jak ludzie widzą kogoś znanego na ulicy i potem prawie wszyscy mają, myślałem, że jest wyższy, niższy, grubszy, chudszy, ładniejszy, brzydszy. I należy też pamiętać, że jak oglądamy kogoś w mediach społecznościowych, to naprawdę bardzo rzadko jest tak, że nawet jeżeli jest atrakcyjny, powiedzmy wysportowany mężczyzna, to że on ma na co dzień takie napompowane mięśnie. On przed zdjęciem zrobi trochę ćwiczeń, ustawi się w odpowiedniej pozycji, ustawi odpowiednio światło i to też tak nie wygląda na co dzień. Acz oczywiście rozumiem, że oglądając przepięknych ludzi w mediach społecznościowych, można sobie pomyśleć, mój Boże, w kolejce po co ja stałem w tym niebie?
Dokładnie tak. To, co widzimy w internecie, nie jest prawdą. A Ale podczas pisania książki, czy miał pan pomysł, jaki to będzie gatunek? Czy bardziej tworzył pan fantastykę, współczesną baśń, czy może jednak powieść psychologiczną?
Zupełnie nie. Dlatego, że ja mam takie podejście, bo znam jedną osobę, która wydała książkę. Jakby ja zupełnie nie jestem z tego środowiska literackiego. Dla mnie to wszystko jest nowe, ale myślę, że podejście, które miała ona, ma bardzo dużo pisarzy, pewnie w szczególności debiutantów, bo w Polsce pisze się bardzo dużo, troszeczkę mniej z tego wydaje, chociaż też bardzo dużo. Ta osoba pisała swoją książkę jako bestseller. I to było najważniejsze. W zasadzie gatunek nieważny, ważne, żeby to był bestseller. I moim zdaniem to jest najgorsze, co można zrobić. Właśnie większość pisarzy pewnie chce stworzyć drugiego Tolkiena, drugą Rowling i nigdy, nigdy to nie wyjdzie. To nie ma prawa wtedy wyjść. I kiedy ja pisałem tę książkę, to w ogóle na początku pierwsza część miała być niezależnym opowiadaniem i nawet nie planowałem w ogóle żadnej kontynuacji. Bardziej pisałem to jako coś do szuflady, jeszcze w ogóle nie myśląc, żeby to wydać. I dopiero później przyszło mi do głowy, że fajnie by było zrobić z tego zbiór opowiadań. Jak już pisałem drugą część, to dopiero wtedy przyszło mi do głowy, a gdyby zrobić tak, żeby te opowiadania jeszcze się ze sobą łączyły, więc to był proces i w ogóle pisząc tę książkę nie miałem ani przez chwilę takiej myśli, jak to skategoryzować. To miała być moja książka. Natomiast jak książkę kończyłem, to już wtedy zaczynałem o tym myśleć, bo wiedziałem, że trzeba to jakoś nazwać. Ja na początku chciałem to nazwać Szalona powieść fantazy LGBT w trzech częściach, żeby Dziwne Miasto miało taki dopisek, ale później z tego zrezygnowałem, dlatego że tu jest tak dużo wątków, które ja sam odkrywam i ja sam na przykład w ogóle dopiero teraz odkryłem, że tutaj są kompletnie nieświadome nawiązania do twórczości Walaszka, czyli na przykład do Egzorcysty Bogdana Bonnera. On też ma tam diabły. Diabły w jednym z odcinków, jeden co najmniej, ma tak samo na imię jak jeden z moich diabłów, ale ja w ogóle nie zrobiłem tego świadomie, ba, oglądałem ten odcinek już po napisaniu swojej książki, więc sam dużo tutaj odkrywam. Często dzieją się rzeczy magiczne podczas pisania i dostałem w ogóle takie pytanie, czy w trakcie książki dużo się zmienia? Bardzo dużo. Ja w ogóle nie umiem pisać konspektu, więc, bo ADHD autystyczne i po prostu nie umiem się do tego zmusić. Staram się, próbuję, ale jest to dla mnie męczarnia. Nie jestem w stanie napisać ani jednego słowa, więc mnóstwo elementów zmieniło się w trakcie pisania. Miałem bardzo dużo innych pomysłów i absolutnie jak to pisałem, nie myślałem, że ta książka będzie czymś konkretnym. Wręcz potwornie się bałem, że dosłownie każda osoba, która weźmie ją do ręki, powie, że to jest coś strasznego i to jest za dużo, a okazuje się, że nie.
Zdecydowanie nie. Rzadko bywam czymś tak zachwycony, ale naprawdę ta książka czyta się jednym tchem.
Brak mi słów. Nie mam co powiedzieć. No właśnie, zatkało mnie, dziękuję.
Jest pan związany z Warszawą. Ma pan podcast, w którym pracuje pan po mieście i opowiada różne ciekawostki. Jest pan przewodnikiem po Warszawie. Mhm. Warszawa w Dziwnym Mieście wydaje się niemal osobnym bohaterem. Jaką rolę pełni dla pana samo miasto w tej historii?
Bardzo się cieszę, że pan to wyczuł i pan to powiedział, bo dokładnie tak jest. Ja od początku uważałem, w sensie dla mnie to było oczywiste, że historia ma być osadzona w Warszawie, no bo jeżeli kręci się wokół Złotej Kaczki, no to gdzie? Ale sprostuję dwie rzeczy. Po pierwsze, prowadzę profil na Instagramie, podcastu jeszcze nie mam. Tam tworzę pod pseudonimem Wolter Żyćko i dużo osób myśli, że tak się nazywam. I druga rzecz, oprowadzam po Warszawie, bo nie mam licencji przewodnika. I rzeczywiście ja podczas moich spacerów opowiadam kompletnie szalone rzeczy, ale wszystkie się wydarzyły i ba, wszystkie są bardzo łatwe do zweryfikowania, bo wystarczy sprawdzić w internecie. Specjalnie korzystam z takich źródeł, że jeżeli historia kogoś zainteresuje, to będzie mógł ją sprawdzić. I teraz skąd w ogóle zainteresowanie Warszawą? Mam to w genach. Ja jestem warszawiakiem z urodzenia. Wiem, że dla bardzo wielu osób to jest super istotne. Dla mnie nie i nigdy nie było. Natomiast właśnie jak już jest się warszawiakiem urodzonym tutaj, no to jeszcze się liczy pokolenia. Więc ja jestem warszawiakiem dopiero w drugim pokoleniu. Dlatego, że liczy się warszawskość, tak nie wiem, co najmniej od 200 lat, więc trzeba mieć, nie wiem, z 5 pokoleń. Ale właśnie ja to mówię żartobliwie, bo dla mnie to jest żartobliwe, po prostu. Ja też zawsze się śmieję, że jestem słoikiem warszawskim, bo mieszkałem całe życie na Pradze Południe i tutaj też kontrowersyjna nazwa wiem, ale ja świadomie jej używam, na Pradze Południe. Obecnie mieszkam na Woli i jak jeszcze żyła moja babcia, no ja jechałem do rodzinnego domu w odwiedziny, no to wiadomo, że wracałem ze słoikami na drugą stronę miasta, a z kolei moja babcia nie urodziła się w Warszawie, ale już od dzieciństwa tutaj mieszkała, miała niesamowite historie, zresztą mam ją nagraną i na pewno kiedyś to spiszę i ona jeszcze mówiła, a co, do Warszawy jedziesz? Kiedy na przykład jechałem spotkać się ze znajomymi, bo dla niej Praga i Warszawa to były dwa oddzielne organizmy, dwa oddzielne miasta, mimo że już przed wojną było to jedno miasto. I na przykład mnie a dlaczego ona tak mówi? Moja babcia jeszcze mówiła troszeczkę gwarą warszawską, w sensie nie używała jakichś konkretnych słów, ale na przykład mówiła limuzynę albo rękę. I też mnie to fascynowało. Dlaczego ona tak mówi? Skąd to się wzięło? No i na początku lubiłem chodzić na przykład do biblioteki i pożyczyć sobie, nie wiem, korzenie miasta, jakieś słowniki, kwiryny, handkę, bo też w ogóle prezentację maturalną robiłem, wtedy były prezentacje maturalne, o nazwach placów i ulic w Warszawie i ja to gdzieś miałem w DNA. Natomiast też mój dziadek miał ogromny na to wpływ, bo mój dziadek, z kolei Zambrowiak, też mieszkał od dzieciństwa w Warszawie. On od dzieciństwa był zakochany w architekturze, wspominał Warszawę codziennie z rozrzewnieniem, pamiętał jeszcze przedwojenny Zamek Królewski, opowiadał, że nie było tych narożnych wieżyczek na przykład. No ja to wszystko chłonąłem. Dziadek mnie zabierał na spacery. Byłem pierwszy raz w łazienkach na przykład z dziadkiem, mając chyba 4 lata, więc ja to tak jak gąbka wszystko chłonąłem. I dziadek pracował jako taki kierownik budów, bo w ogóle dostał się na ASP, ale ze względu na pochodzenie go nie przyjęto, bo miał pochodzenie tak zwane inteligenckie. Też ciekawa historia, też to kiedyś spiszę. I po prostu pracował na budowach jako właśnie taki kierownik, trochę jako budowlaniec. Odbudowywał Sejm, pracował przy budowie MDM-u i on też tę Warszawę strasznie kochał i chyba mi to po prostu przekazał. Natomiast moim zdaniem można kochać Warszawę bez względu na to, skąd się pochodzi i bardzo polecam, bo jest to coraz fajniejsze miasto do mieszkania.
Dlaczego właściwie polskie legendy stały się fundamentem tej opowieści? Czy chciał pan je odczarować i pokazać w nowoczesny sposób?
Też nie. To jest fascynacja, która wynika z tego, co czytałem. Na przykład mój partner, który ma ksywkę Skrzaty, jest to ksywka nieprzypadkowa, dlatego że on kocha na przykład mitologię słowiańską, uwielbia wszelką magię. O, jak on by chciał dostać list do Hogwartu, ja to nic. I na przykład on, studiując slawistykę, bardzo dużo wiedział o przeróżnych demonach słowiańskich. Mamy w domu bestiariusze słowiańskie. I na przykład ja zafascynowany czytałem te książki i jak mało my w ogóle znamy tych postaci, których były setki przeróżne, bo my znamy jakieś czarty, jakieś wiły, a tam są świetle. Świetle to jest fascynująca postać. Akurat w książce nie występuje. Czytałem też doskonałą książkę, która nazywała się Żywoty diabłów Polski. I tam są opisane legendy, fantastycznie pokazany świat polskich diabłów, słynne historie typu Czarcia Łapa z Lublina, oczywiście Boruta i Łęczyca. Uwielbiam, po prostu uwielbiam wszelkie miejsca w Polsce, gdzie Matka Boża odcisnęła swoją stópkę, a diabeł łapę, albo diabeł coś tam diabeł ogonem nakrył. To jest bardzo istotna część mojej książki, ta diabelska umiejętność. I to jest znowu tak, że ja zaczynając pisać książkę, wiedziałem, że będę nawiązywał aż na przykład do tylu legend, albo do tych konkretnych. Złota Kaczka była pewnikiem, a na przykład, no mogę zdradzić, bo w zasadzie i tak już to jest we fragmentach, w książce też są wampiry, czyli po polsku to by były upiory albo wąpierze. Wampiry tak naprawdę w ogóle pochodzą z demonologii słowiańskiej, co ciekawe, więc wpisują się w trend. I tak naprawdę angielskie słowo vampire pochodzi od upiór, więc ze słowa słowiańskiego. I jak zaczynałem pisać o wampirach, bardziej mi chodziło o nawiązanie do charakteru ludzi i stworzenie też kilku gier słownych, które padają w książce, niż konkretnie o to, że na przykład zrobię wampiry, bo wampiry się czytają, bo wampiry są w zmierzchu. To wszystko było takie bardzo organiczne. W sensie mnóstwo rzeczy w ogóle, jak siadałem do pisania książki, przychodziło mi do głowy podczas pisania i potrafiłem przepisać dany fragment, wprowadzić daną postać, bo myślałem sobie, o, to będzie dobre. Na przykład w ogóle w książce występuje postać wodnika, a to dlatego, że to jest ulubiony demon słowiański mojego partnera. I tak naprawdę tylko o to chodzi. On jest bardzo istotny w tej książce, wbrew pozorom, chociaż ma epizodyczną rolę. I ogólnie sama Warszawa jest tutaj też taką postacią legendarną. Tam jest wyjaśnione, dlaczego Warszawa powstała akurat tutaj, kto stworzył Warszawę. To wszystko bazuje na istniejących legendach, ale w mojej reinterpretacji.
Dziwne Miasto jest pana debiutem literackim i debiutanci często boją się poruszania trudnych tematów, a jak już powiedzieliśmy na początku, książka od pierwszych linijek jest bardzo mocna. Ale czy miał pan taki moment, pisząc książkę, albo jak już była napisana, że zawahał się pan przed publikacją?
Nie, to znaczy wahałem się przed publikacją z tego względu, że miałem taką myśl, czy ta książka nie jest aby zbyt słaba, żeby ją publikować. I to mnie powstrzymywało. Jak książka w ogóle była już w druku, zaczynała być szykowana do dystrybucji, to ja wtedy zagłębiłem się w środowisko tak zwanego BookToka i Bookstagrama i dokładnie wtedy wybuchła słynna afera z Katarzyną Romanowską, czyli właśnie debiutującą autorką, która stwierdziła, że zadebiutuje tak, że obrazi absolutnie wszystkich. Natomiast uważam, że obie strony konfliktu przeginają mocno, bo każdy na tym korzysta, bo byłem gotowy w ogóle na negatywne recenzje, na jakieś złe komentarze, jakieś przytyki, ale jak oglądałem na przykład 4-godzinne analizy książki Romanowskiej, gdzie wytykano jej każdy przecinek, każdy jakiś błąd logiczny, to ja miałem dosłownie stany lękowe. Jeżeli chodzi o poruszaną tematykę, to ja właśnie dopiero teraz słyszę, że ta książka jest mocna. Ja wiem, że te tematy są mocne, ale z drugiej strony jednocześnie jestem zaskoczony. I to na pewno mnie nie przerażało. Była jedna dosłownie sytuacja, że moja siostra, kiedy przeczytała jeszcze taką pierwszą wersję, którą dopiero wysłałem do wydawnictw, to zapytała: słuchaj, uważam, że przegiąłeś z postacią Zosi, bo ona się okazuje kimś bardzo znanym w Polsce. I no i nie mogę powiedzieć więcej, ale rzeczywiście ta znaność tej osoby wynika z tego, że ta sytuacja jest powiązana z dużym cierpieniem rodziny. I wtedy byłem przerażony, co ja zrobiłem, ale później stwierdziłem, że jednak sytuacja weszła już do popkultury, jest tak wałkowana przez wszystkich i teraz w ogóle wszyscy oszaleli na punkcie tej sytuacji i znowu ją odtwarzają. Ja też zmieniłem dane tej osoby, myślę, że w ciekawy sposób. Także przepraszam, jeżeli kogoś tym uraziłem, nie chciałem. Był to rzeczywiście moment, kiedy uważałem, że ta jedna sytuacja może jest zbyt mocna, ale potem ją przemyślałem i tak naprawdę w ogóle moja siostra do tej pory jest jedyną osobą, która na to zwróciła, co też mi pokazuje, jak odbiorcy zwracają uwagę na przeróżne elementy, które nawet często autorowi nie przyszłyby do głowy podczas pisania.
Dokładnie tak jest, no ale cóż.
Życie. Żyćko, przepraszam, żyćko.
Dokładnie, żyćko. Ale kiedy pisał pan swoją książkę, czy miał pan na myśli jakiegoś konkretnego czytelnika, czy raczej o kim pan myślał w momencie pisania?
Myślałem o tak zwanych młodych dorosłych. Tutaj ta grupa docelowa była ewidentna. Młodzi dorośli mam na myśli, no dobra, powiedzmy w uproszczeniu od 20 do 40 roku życia. Myślę, że ci ludzie najbardziej utożsamią się z tą książką. Przychodzili na świat mniej więcej w tym samym czasie, kiedy bohaterowie tej książki i mogli przeżywać te same problemy na przykład na rynku pracy. I to była taka moja grupa docelowa, ale musi mi pan wierzyć, że ja tego nie pisałem jakby w żaden sposób, nie, że pod kogoś. Ja po prostu usiadłem, napisałem i chciałem zobaczyć, co będzie. Płeć w zasadzie nie ma tutaj znaczenia. Myślę, że książka spodoba się i kobietom, i mężczyznom. Myślałem też, że to będzie coś ciekawego na rynku książek LGBT, bo tutaj wątki LGBT są niesamowicie istotne. To nie są główne wątki w książce, ale są bardzo, bardzo istotne. A ja się nie spotkałem jeszcze, może za mało czytam, na polskim rynku książki, żeby właśnie była taka fantastyka, powiedzmy, i były w nią wplecione wątki LGBT. Ja jako autor muszę się wczuć w mojego bohatera i muszę wiedzieć, czego on chce i jakie ma pragnienia. I na przykład, kiedy mnie podobają się mężczyźni, ja wiem, jakie to jest uczucie, jak się po prostu patrzy na drugiego mężczyznę i nie wiem, czy jakbym wstawił tam kobietę, to będzie dokładnie to samo. Jest też tutaj w książce romans hetero. W trzeciej części w ogóle wcielam się w kobietę. Wiem, że ludzie mówią, że zrobiłem to fajnie. Natomiast nie robiłem nic w tej książce celowo pod kogoś albo żeby osiągnąć jakiś efekt. W ogóle nie przeszło mi to przez myśl. Natomiast uważam, że książka na pewno nie jest dla osób poniżej 18 roku życia. Chociaż w ogóle wydawnictwo chyba ją oznaczyło jako 15 czy 16 18+.
Może młodzież teraz szybciej dojrzewa.
Może.
W każdym razie muszę powiedzieć, że wątki LGBT w tej książce, trudno ich nie zauważyć. Mhm. Moim zdaniem w Dziwnym Mieście czuć fascynację internetem, aplikacjami, anonimowością i kreowaniem własnego wizerunku. Czy uważa pan, że dziś żyjemy trochę w świecie permanentnego przybierania masek?
Ale zdecydowanie tak. Ja w ogóle powiem panu taką ciekawą rzecz, bo też widzowie na przykład zadają mi pytania, czy ja naprawdę jestem taki jak na Instagramie. I tak, ja jestem ogólnie miłą, grzeczną osobą. I taki zawsze byłem i pewnie taki umrę, chociaż zmieniamy się w trakcie życia. Natomiast będąc naprawdę miłą, grzeczną osobą, ja sobie zdałem sprawę, że mam coś takiego, co się nazywa syndrom miłego faceta, czyli ja nie robię pewnych rzeczy bezinteresownie, w sensie jestem miły, nie chcę dostać za to pieniędzy na przykład, ale liczę na to, że ta druga osoba też będzie dla mnie miła. I to się właśnie nazywa syndrom miłego faceta, który kończy się tym, że ja będąc miłym facetem, notorycznie trafiam na osoby, które nie są dla mnie miłe, no i zaczynają mi na przykład wchodzić na głowę. I tak naprawdę tu jest pytanie, czy ja jestem taki miły, czy to jest maska? Maskę nakładałem też wielokrotnie jako autystyk, bo musiałem sobie po prostu radzić w życiu. Nie wiedząc nawet, że mam ten autyzm, wiedziałem, że jestem inny po prostu od ludzi, czułem się dużo gorszy, więc musiałem zrobić coś, żeby mnie lubili na przykład. I pamiętam taką sytuację, że kiedyś znajomi zabrali mnie do pubu pierwszy raz, ale warunkiem było to, że muszę założyć koszulkę zespołu, którego w ogóle nie słucham, bo powiedzieli mi, że jestem nudny i muszę mieć tę koszulkę. No i ja to zrobiłem, no bo chciałem być akceptowany. To też była maska. Teraz bym absolutnie tego nie zrobił, bo po prostu znam swoją wartość. Natomiast jeżeli chodzi o media społecznościowe i teraz to bardzo źle zabrzmi, nie chcę tu wychodzić na osobę jakąś narcystyczną i mającą duże ego, ale wydaje mi się, że jestem w mniejszości osób, które pokazują też oczywiście jakąś kreację na Instagramie, natomiast jestem tam szczery i taki, jaki jestem, a ludzie strasznie grają i media społecznościowe bardzo się wypaczyły. Ale, jak sama nazwa wskazuje, to miały być media społecznościowe, takie oddolne. I teraz na przykład, jeżeli w mediach pokazuje się coraz więcej osób ze świata telewizji, ze świata show biznesu, one naturalnie mają więcej zdolności, jak grać, jak pokazywać tę swoją lepszą stronę. No i niestety, wydaje mi się, że tym środowiskiem, ale zresztą całym światem, obecnie rządzi wyłącznie pieniądz i na drugim miejscu jest władza, więc ludzie w mediach przeważnie zrobią absolutnie wszystko dla pieniędzy i dla władzy. Także no tak, jest dużo kreacji i tak w książce jest dużo fascynacji tym zjawiskiem, chociaż wszystkie media społecznościowe tutaj są w tle, jakby nie występują w żadnej scenie na pierwszym planie, acz muszę powiedzieć, że Złota Kaczka przez lata swojej niewoli wiele się nauczyła i potrafi na przykład ludziom instalować aplikacje na telefon.
Tak, dokładnie to robi i to robi bardzo zdalnie, chyba że wtedy, kiedy główny bohater jest nieprzytomny, to mu grzebie w telefonie.
I bardzo złośliwie znając nerwowość bohatera.
Czytając książkę w wielu momentach nie wiedziałem, czy bardziej powinienem się śmiać, czy czuć niepokój. Czy właśnie o taką emocję panu chodziło?
No dobra, to ja mam pytanie. A no. Były takie momenty, że pan się śmiał na przykład, że pan śmiechnął czytając książkę, czy nie? No właśnie. I to myślę, że mi nie wyszło albo wyszło mi w mniejszym stopniu niż chciałem, bo myślałem, że więcej osób będzie zwracać uwagę na humor i ironię. Czytelnicy też zwracają na to uwagę, nie powiem, że nie. Natomiast nie mam tego efektu, że ktoś tam śmiechnął, jak to się teraz mówi, albo się roześmiał. Tu jest wszystko i serio, i nic na serio jednocześnie. Diabły, które są istotnymi bohaterami tej książki, w polskim folklorze właśnie mają taką osobowość, że niby są nieszczęśliwe i złośliwe, ale jednocześnie robią bardzo dużo rzeczy z taką gracją i poczuciem humoru. I kiedy ja to pisałem, to bardziej mi zależało, żeby poczucie humoru się wybijało na pierwszy plan, acz okazuje się, że napisałem książkę, której ludzie nie są w stanie przeczytać za pierwszym razem, bo jest bardzo emocjonalna, ale dla mnie to jest ciekawe doświadczenie jako dla debiutanta, bo jest to nauka przy ewentualnych kolejnych tomach czy innych książkach.
Czy udało się panu zrobić coś takiego, że po przeczytaniu tej książki chodzę i polecam ją wszystkim?
Ale to mam ciarki i uwielbiam pana za to, jest mi przemiło.
To po pierwsze, to się panu udało. Po drugie, również nie przeczytałem tej książki za jednym posiedzeniem. Mhm. W ogóle jest, myślę, że na palcach jednej ręki można wymienić książki, gdzie ja usiadłem i naprawdę i wstałem dopiero, kiedy przeczytałem. Mhm. No bo tak się nie czyta, no po prostu trzeba mieć na to czas. czas, żeby tak usiąść i czytać. Ale nie było to na takiej zasadzie, że czytałem, rzucałem, potem wracałem za miesiąc, zwłaszcza, że premiera była 20 kwietnia, więc stosunkowo niedawno.
To prawda. A to ja tylko zrobię tutaj wtrętkę, bo w takim razie muszę przeprosić moje skrzaty, które dostały opieprz, bo 2 tygodnie po premierze jeszcze nie miałem od nich recenzji na Lubimy Czytać.
Ale jest.
Jest, zgadza się. Natomiast, to znaczy, skrzaty to mój partner, więc mam wymagania wobec niego. Ja uważam, że ja nie mam prawa mieć jakichkolwiek wymagań wobec czytelnika. Jestem zaszczycony, że ktoś zdecydował się kupić moją książkę, nieważne, czy to jest e-book, czy to jest wersja papierowa, i absolutnie znienawidziłbym siebie, jak na przykład bym uważał, że ktoś ją źle czyta. W ogóle był taki zamysł, ale niestety trzecia część to niszczy, bo ona już zbiera wszystko, że można by było czytać książkę w dowolnej kolejności. Bo tutaj było, powiem panu, jeszcze tego nie mówiłem nigdzie, bo w ogóle pierwsza wersja, która poszła do wydawnictwa, miała 66 666 wyrazów. No i no fajne nawiązanie, bo szóstki, ale tak mówię, nie będę o to walczył. I nawet nie wiem, ile ona ma teraz tych wyrazów, więc tu jest sama dla mnie niespodzianką. Natomiast ludzie nie dostrzegają pewnych smaczków, które ja tutaj umieściłem. Każdy ma swoją interpretację, nie każdy musi dostrzegać jakieś duże szczegóły, ale nie mam też absolutnie pretensji do czytelników, że nie spełniają jakichś moich oczekiwań, bo ja nie mam po prostu prawa mieć tych oczekiwań. Napisałem książkę, której głównym celem jest to, że ma sprawiać przyjemność czytelnikowi, bo ja w ogóle od zawsze uważam, że czytanie ma sprawiać przyjemność, o czymkolwiek czytamy. Możemy czytać trudne tematy związane z II wojną światową, ale mamy coś wynosić z tego i jakby z tej wiedzy odczuwać frajdę. I mówię, ja wiem, że w tym kontekście to źle brzmi, proszę mi wybaczyć, ale nie umiem tego inaczej ująć w słowa. Chodziło mi o to, żeby sprawić mojemu czytelnikowi przyjemność i to stało na pierwszym miejscu, a wszystkie rzeczy typu ego, że ja sobie właśnie wejdę na Lubimy Czytać. Jeżeli na przykład ktoś powie, że to jest straszna kupa ta książka, ja też jestem z tym okej. Każdy ma w ogóle do tego prawo, więc niech każdy znajdzie w książce to, co chce znaleźć w tej książce.
A z jakimi pytaniami chciałby pan zostawić czytelnika po lekturze swojej książki?
Szczerze mówiąc, mam taki cel, który absolutnie jest skazany na porażkę, że jeżeli tę książkę przeczytają Zygmunt albo Hugo, to pomyślą sobie, to chyba o mnie. Ale ponieważ Zygmunt i Hugo są chodzącymi ideałami i to ich pracownicy powinni całować im stopy, to nie pomyślą sobie tak. Chciałbym też zwrócić uwagę na problem estetyki. Myślę, że to jest bardzo oryginalne w tej książce, bo staram się zrobić to nienachalnie, ale zwracam uwagę na problem styropianizacji i pastelozy, z którym zmagam się od lat. Ja potrafiłem jakieś interwencje w gazetach robić i tak dalej, no ale niestety cały kraj jest zalany styropianem.
Ale wiemy, kto za tym stoi.
Wiemy, kto za tym stoi, otóż to. I chciałbym, żeby ludzie sobie pomyśleli, że ludzie na przykład ze wspólnot mieszkaniowych, że może nie trzeba malować wszystkiego na czerwono, zielono, nie wiem, żółto, a przy kolejnym remoncie, bo teraz trzeba zrobić odwrotnie, na trupio szaro-biało, bo to jest kolejny trend, który się pojawia, tylko no chciałbym dać po prostu troszeczkę do myślenia. Są też tutaj wątki, ja jestem ogólnie osobą niewierzącą, nie lubię filozofii, takiej ustrukturyzowanej, ale zawsze mówię, że ja jestem filozofem, który nie lubi filozofii. Są tutaj moje takie przemyślenia na temat tego, po co coś robimy, dlaczego świat się kręci, czy jaki jest sens tego wszystkiego, i może ja nie daję odpowiedzi na to, ale chciałbym tak dać do myślenia, żeby każdy, kto to czyta, zastanowił się, czy, że tak pędzę, że nie dbam o swoje zdrowie, że nie spędzam czasu z bliskimi, albo sam ze sobą, bo jakby to nie jest warunek, jest czymkolwiek uzasadnione. Może celem życia jest życie i czytanie.
Powiedzieliśmy już, że Dziwne Miasto jest pana debiutem, ale czy ten debiut był bardziej ekscytujący czy przerażający dla pana?
To zależy, dlatego że niestety przez swoje przypadłości mam coś takiego, że mój organizm sukces i zainteresowanie odbiera jako stres. Ja zawsze byłem taką osobą, która się trzymała w cieniu i ja wiem, że mi nikt w to nie uwierzy, bo ja dużo gadam, ale właśnie, maski, już o tym rozmawialiśmy. I teraz na przykład, jak dostaję wiadomości na Instagramie od osób, których nie znam, po prostu są moimi widzami albo trafiły na moją książkę i mnie zaobserwowały i na przykład mam tam wiadomości: panie Piotrze, bardzo dziękuję, nie mogę się oderwać. Albo chciałem przeczytać 2 strony, jestem na 80, albo to też jest odwrotnie, bo część osób mówi właśnie, że nie może przeczytać całości, a część, że nie może się oderwać. I to jest piękne w tym wszystkim. I ja na przykład, moja przyjaciółka mnie zapytała, jak ty się z tym czujesz? I ja próbowałem sobie sam zadać to pytanie, absolutnie nie wiem, jak się z tym czuję. To, co nie podobało mi się bardzo w moim debiucie i uważam, że to był mój pech, to właśnie pan na przykład się do mnie odezwał tak, że nasza rozmowa byłaby nagrywana dosłownie w pierwszym tygodniu tym debiutanckim. Miałem też iść na podcast, na który idę jutro, tu jeszcze nie mogę powiedzieć do kogo, właśnie w tym pierwszym tygodniu. Sami się do mnie odezwaliście, no byłem zaszczycony, byłem szczęśliwy. Natomiast wróciłem z wycieczki ze Stanów z jakimś strasznym choróbskiem, które już mi w zasadzie przeszło, ale jeszcze trochę trzyma. Musiałem to wszystko podwoływać. No i niestety nie chcę wymieniać tutaj firmy, bo to nie o to chodzi, ale jeden z dystrybutorów mojej książki, który zrobił przedsprzedaż, okazał się niezbyt rzetelny. No i zamiast dostawać od ludzi informacje, że hej, twoja książka przyszła, bo na to właśnie liczyłem, że na przykład ktoś zrobi zdjęcie, ja właśnie wrzucę na relacje, miałem już takie, to dostawałem, hej, dostaję informację o opóźnieniu, hej, dostaję drugą informację o opóźnieniu. Ktoś, kto zamówił więcej książek, dostał informację, że przesyłka została zagubiona, więc zaczęły się tam dziać dziwne rzeczy, jak to w dziwnym mieście. Tak naprawdę musiałem, będąc chorym, bardzo załatwiać po prostu tę sprawę, czułem się bardzo osamotniony w tym. Na szczęście, z tego co wiem, wszystkie osoby, które książkę zamówiły, książkę dostały, więc udało się to załatwić, ale nie był to najszczęśliwszy debiut. Natomiast absolutnie nie narzekam teraz, bo odzew jest fantastyczny i dużo większy i dużo lepszy, niż mógłbym sobie wymarzyć. I też to, co pan mówi, że pan chodzi i poleca Dziwne Miasto, to jest dla mnie, na przykład tego się w ogóle nie spodziewałem i w ogóle nawet sobie nigdy tak nie pomyślałem, bo autor zawsze sobie tak myśli, że może Netflix by się tym zainteresował. A jak to będzie brzmiało po angielsku? A kto by to przetłumaczył? Ale na przykład nie pomyślałem, że ktoś mi kiedykolwiek powie, polecam tę książkę innym. I to jest super doświadczenie. W ogóle się tego nie spodziewałem, więc jestem ogólnie bardziej zadowolony. Natomiast uważam, że biorąc pod uwagę, że prowadzę jednak duży profil na Instagramie, to potencjał promocyjny jest no niewykorzystany. Jestem z tym bardzo sam, a ponieważ to jest mój debiut i naprawdę jestem człowiekiem znikąd, nie mam tatusia, nie mam mamusi, nikt mi nie pomaga, to na początku czułem się taki osamotniony. Natomiast teraz, jak już się tak oswajam z sytuacją, to tak naprawdę uważam, że jestem w czepku urodzony, bo miałem możliwość spełnienia swojego największego marzenia i jednocześnie to marzenie sprawia, że dostaję pozytywny odzew od ludzi.
Czy byłem pierwszą osobą, która zwróciła się do pana z prośbą o wywiad?
Tak, zdecydowanie i do tej pory jedną z dwóch.
No to super.
Ja czekam, proszę państwa.
No i pytanie, które przy debiucie myślę, że nasuwa się samo. Wydał pan Dziwne Miasto i co dalej? Jakie dalej plany?
Pierwsza część książki kończy się pewnym cliffhangerem. I to jest pierwszy moment, gdzie ludzie do mnie piszą, ja chcę wiedzieć, co, dlaczego tak zrobiłeś. Nienawidzę cię. Ja mówię, przeczytaj całą książkę do końca. I ten cliffhanger akurat zrobiłem celowo, jakby tutaj liczyłem właśnie na takie reakcje, bo tu historia jest zamknięta z perspektywą kontynuacji. I ja w ogóle nie myślałem, że jeszcze od czytelników będę dostawał pewne pytania, których nie mogę ich przytoczyć, bo już za bardzo będą zdradzały fabułę. Natomiast bardzo chciałbym kontynuować. Czytelnicy proponują, że jakby drugi tom powinien się nazywać Dziwne Przedmieście na przykład, albo jeszcze Dziwniejsze Miasto. Nie mam jeszcze tytułu. Zacząłem w ogóle pisać już tę książkę. Na razie mam całe 2 strony w formacie A4, więc idzie mi świetnie. Także już za 3 lata... Jak te pisałem od 2018 roku, no to trochę trwa. Więc mam już pomysł, on już się zdążył z 10 razy zmienić, bo miałem taką wizję, że jeżeli się okaże, że to się nikomu nie podoba, to po co ja mam ludzi męczyć? Więc będę sobie pisał do szuflady po prostu, co też lubię robić. Ale właśnie ludzie sami mówią, że chcą dalej, powinienem pisać dalej. Miałem rozmowę z jednym czytelnikiem, który ostatecznie w ogóle dał mi maksymalną ocenę na Lubimy Czytać, a byłem przekonany po tej rozmowie, że ona nie będzie 10. I myślałem, tak jak on ze mną rozmawiał, że jego przekaz jest taki, że Jezu, już nie pisz więcej, po czym okazuje się, że dostaje właśnie maksymalną ocenę i w komentarzu czekam na kolejne książki. Natomiast absolutnie nie mam jeszcze nic zaplanowane. Moje wydawnictwo nie zwróciło się na razie do mnie z propozycją jakiejkolwiek kontynuacji. Na razie chciałbym zobaczyć, myślę tak przez pierwszy rok, żeby mieć taki cały cykl, jak się to będzie sprzedawało, w miarę jak się będą pojawiały też negatywne recenzje, czy ja to dobrze znoszę. Może się okaże, że ja mnie się wydaje, że ja super znoszę krytykę, a okaże się, że nie, że będę płakał w nocy albo coś takiego. Także bardzo trudno mi powiedzieć, ale bardzo chciałbym kontynuować tę serię. Myślę na razie w ogóle, żeby ona się kończyła na 3 książkach, bo ja uważam, że to jest złota zasada. 3 części to jest maksimum. Reszta to jest skok na kasę i już nie ma co wymyślać po prostu. I chciałbym też bardzo opisać mój kolejny świat, który tworzę od 2003 roku, jak miałem 13 lat i on narasta i też jest jakby fikcyjnym, wymyślonym krajem. krajem całym, ale zupełnie w naszym świecie. Jakby w tym świecie pan i ja teraz rozmawiamy, tylko pan zna nazwę mojego kraju, znaczy on nie jest mój w tym świecie. Wie pan, jaka tam jest stolica, wie pan mniej więcej, co się dzieje, bo to jest kraj europejski, ale ma on swój ustrój, ma króla w ogóle do tej pory, zresztą tak jak Hiszpania, bo on leży koło Hiszpanii. I to już nie będzie fantazy, tylko pewien taki, no ciekawy taki zabieg, że to jest wymyślony kraj, więc coś jak a la fantazy, takie trochę political fiction, ale dziejące się w kompletnie naszym świecie, jedynie ze zmianami wynikającymi, że jakoś ten kraj tam musiał powstać. A ponieważ wymyślam to 23 lata, to ja tam mam materiału, a materiału.
No to życzę, żeby miał pan też samo zacięcie, żeby usiąść do tego.
O, to jest najgorsze, to jest najgorsze. Ale ogólnie to jest apel do wszystkich ADHD-owców, czy autystycznych, czy zwykłych, nieważne. Albo też ludzi, którzy mają w ogóle problem ze skupieniem i też wątpią w siebie, bo często ta niechęć do pisania wynika z tego, że człowiek ma wątpliwości. Ja tę książkę zacząłem pisać x lat temu, mimo że ciekawiło mnie to, co piszę, to też w pewnym momencie nachodziły mnie wątpliwości, albo po prostu takie typowo ADHD-owe, nie, bo muszę teraz włożyć rzeczy do zmywarki. Nie wiadomo dlaczego, bo przewidziałem ten czas na pisanie. Ale zawsze do tej książki wracałem i tak naprawdę jak dostałem leki, ja się śmieję, że książkę dokończył Medikinet, a później Atenza, to ja rzeczywiście usiadłem i ją dokończyłem. I naprawdę można pisać książkę bez konspektu, mając w głowie totalny chaos. O, właśnie dostałem taką fajną recenzję, że pozornie książka jest chaotyczna, ale autor bardzo dobrze porusza się w tym chaosie i umie go okiełznać. I to jest takie przesłanie, słuchajcie, dacie radę, ja wiem, że psychiatra tani nie jest, ale warto się do niego udać, naprawdę. Kreatywność w ogóle nie zanika jakby po lekach, właśnie to, co się pojawia, to umiecie usiąść i dokończyć swoje pomysły i to jest najgorsze właśnie w tej przypadłości, że człowiek nawet wie, że wymyślił coś fajnego, domyśla się, że to się może spodobać, nachodzą go oczywiście te wątpliwości, takie jakie każdy z nas ma, ale najgorsze usiąść i napisać i broń Boże, pod żadnym pozorem nie używajcie sztucznej inteligencji. To powinno być prawnie zabronione, jestem bardzo przeciwny, nawet usunąłem ostatnio z telefonu ChatGPT, którego używałem do omawiania wyników badań, także też nie polecam w ogóle tego robić, ale rzeczywiście jestem bardzo przeciwny. Nie chodzi tylko o to, że sztuczna inteligencja kradnie ludziom ich dorobek artystyczny, ale podam wam fajny przykład. Pamiętacie taką kreskówkę Jetsonowie? Tam był taki pokazany świat, gdzie już maszyny mnóstwo rzeczy robią za nas, a więc my mamy troszeczkę więcej czasu na takie fajniejsze życie i pracę kreatywną. Chociaż tam Jetson też chodził do pracy i też nie bardzo ją lubił. A my mamy teraz odwrotnie. Maszyna zabiera nam pracę kreatywną, tę taką najprzyjemniejszą, pewnie dla większości ludzi myślę, a cały czas to my musimy sobie sprzątać w mieszkaniu na przykład. To nie w tę stronę powinno iść.
Do czasu.
Ja bym bardzo chciał, żeby był robot, który posprząta za mnie w mieszkaniu, a załatwi mi pisanie maili i pisanie książek. Znaczy zostawi mi.
Reasumując. Niech pan łyka tabletki Eviva Larte.
Bardzo dziękuję. Niestety, jeżeli chodzi o języki, to mogę powiedzieć w swoim własnym języku Zimmer, czyli dziękuję bardzo.
I na koniec, ostatnie pytanie, bardzo szybkie, które zadaję wszystkim swoim rozmówcom. Jakie trzy książki zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę?
O, i to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja w ogóle stosunkowo mało czytam. Ja jestem jak Lech Wałęsa. Ja więcej w życiu napisałem niż przeczytałem. To wynika z tego, że ja sam kiedyś pracowałem jako dziennikarz. Trzaska się tekstów taką liczbę, że potem już się po prostu nie chce czytać, a potem człowiek jest rozproszony przez te wszystkie social media i trudno do tego wrócić. Ale uwaga, numer jeden, Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Ja wiem, że to jest sztampa, ale jest to jedyna książka, poza Dziwnym Miastem, którą czytałem w życiu, od której nie mogłem się oderwać do tego stopnia, że na przykład wsiadałem do zatłoczonego tramwaju i wyjmowałem i czytałem jakby gniotąc się z tymi ludźmi i byłem zachwycony. Zresztą też ktoś porównał Dziwne Miasto do Mistrza i Małgorzaty. Jest to miłe dla mnie porównanie, acz uważam, że troszeczkę na wyrost. Kolejna książka Tomasza Kulsa. Tomasz Kuls zrobił album, gdzie są komputerowe robione przez niego rekonstrukcje budynków w Warszawie, tak jak one wyglądały w tym XVII wieku, a Gościniec ogólnie to jest pierwszy przewodnik po Warszawie w ogóle pisany wierszem. Ten album w zasadzie jest po prostu niesamowity. Ja mógłbym się nim nacierać albo mieć z niego kroplówkę. Nie nudzi mi się przeglądanie go, uwielbiam go. I trzecia książka to, i tutaj nie pamiętam autora, ale to jest niezatapialny, pełna historia RMS Titanic. Wygooglajcie to sobie i przeczytajcie. fantastyczna książka, którą czytałem 100 razy. To jest taka typowa książka czytana 100 razy, czyli jest brudna już cała od paluchów i tak dalej, ale jest niesamowita. Ma piękne zdjęcia w środku. Patrząc na nie spędzałem naprawdę długie godziny. To chyba by była taka wielka trójka, która przyszła mi jako pierwsza do głowy.
To wszystko. Koniec. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Cieszę się, że w ogóle spotkaliśmy się mimo chorób i maksymalnych przeciwności losu. Chciałem co prawda zrobić to albo jeszcze przed premierą, albo tuż po premierze, ale co się odwlecze, to nie uciecze.
Otóż to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Powtarzam się, ale jestem naprawdę zaszczycony. Jest mi przemiło i polecam też, znaczy pewnie już słuchacie tej audycji, skoro teraz mnie słuchacie, ale jeśli trafiliście tutaj przez przypadek albo przez mojego Instagrama, posłuchajcie sobie też innych odcinków, bo ta audycja jest serio niesamowita. Polecam szczególnie osobom, które słuchają podcastów przed spankiem, chociaż muzyka często bywa ostra i może was wybudzić, ale polecam.
Czytajcie Dziwne Miasto. Dobranoc.
Dobranoc.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem opowiedzieć o Dzieciach Czasu Adriana Czajkowskiego, która stanowi pierwszy tom trylogii science fiction. Ja czytałem wersję wydaną w Polsce w 2017 roku przez Rebis w tłumaczeniu Jarosława Rybskiego. Niestety wydawnictwo to nie zdecydowało się na publikację kontynuacji. Na szczęście w zeszłym roku serię przejął Vesper, a pierwszy tom przetłumaczył na nowo Robert P. Lipski. Tom drugi Dzieci Ruin z kolei na polski przełożył Tomasz Chyrzyński. Powieść Czajkowskiego to dość nietypowe science fiction, którego akcja liczy się w stuleciach, jeżeli nie tysiącleciach. Na starcie jesteśmy świadkami finału wyprawy statku naukowego na obcą od jakiegoś czasu terraformowalną planetę. Dochodzi na owym statku do aktu sabotażu, w rezultacie którego planowany eksperyment zmienia się w zupełnie coś innego niż zaplanowała to jego twórczyni. Mianowicie w świecie, gdzie mamy umierającą Ziemię wydojoną przez ludzkość wszelkich zasobów, pada sugestia, by przygotować znane, nadające się do terraformowania planety, tak by mogły stać się kolebkami nowych ludzkich cywilizacji. By przygotować infrastrukturę jednej z takich planet, dr Avrana Kern wymyśla projekt wywyższenia genetycznego małp przy pomocy nanowirusa. Takie wywyższenie spowodowałoby skok cywilizacyjny naczelnych, tak by one przygotowały planetę na przybycie ludzkości, która by pojawiła się już na gotowej planecie i przejęła nad nią władzę, kompletnie pomijając już ten wywyższony gatunek małpi. Oczywiście, jeżeli coś może pójść nie tak, na pewno znajdzie się jakiś człowiek, który każdy dobry plan potrafi dokumentnie zepsuć. Tak więc ten kontrowersyjny już w założeniach plan w samym finale efektownie się rozpadł przy pomocy takiego właśnie fanatycznego rewolucjonisty, przy okazji doprowadzając do niemal całkowitej zagłady cywilizacji ludzkiej, nie tylko w obrębie tego systemu gwiezdnego, ale właściwie w całym kosmosie. W efekcie tego działania naczelne, które podążały już ku celowi, spłonęły, ale wirus przetrwał i dotarł na planetę przygotowaną do terraformacji i rozgościł się w zupełnie innych zwierzątkach, a mianowicie w pająkach z rodziny skokunów. Od tej pory narracja Dzieci Czasu idzie jednocześnie dwutorowo i skokowo, z wtrętami dr Kern, która w obliczu zagrożenia przeniosła swój umysł do komputera, sama będąc zamrożoną, a która śledzi wydarzenia jakoby z boku. A skoki czasowe Czajkowskiego to całe pokolenia pajęcze, a i wśród ludzi na Ziemi zdążyła upaść jedna cywilizacja, a na jej gruzach narodziła się w wersji kadłubkowej druga. Poza śledzeniem rozwijającej się cywilizacji pająków, na kosmicznej arenie pojawia się wreszcie Gilgamesz, statek Arka, wiozący resztki owej drugiej ludzkiej cywilizacji, która zmierza na ową terraformowalną planetę, by tam znaleźć nowy dom dla gatunku ludzkiego. Oczywiście nikt na Gilgameszu nie jest świadom, że planeta została już opanowana przez inny inteligentny gatunek, mianowicie przez te pająki. W obu liniach fabularnych dostajemy bohaterów, którzy nas prowadzą przez meandry tego, co się właśnie dzieje. U pająków jest to samica Portia i jej różne potomkinie, a u ludzi na Gilgameszu wydarzenia widzimy oczami Holstena Masona, naukowca, specjalistę od starożytnych języków, które w tym przypadku odnoszą się do cywilizacji, z której pochodzi Avrana Kern. Portia z każdym przeskokiem czasowym jest innym osobnikiem o innym charakterze i funkcji w pajęczym gnieździe. Opis wydarzeń jest podany czytelnikom trochę z boku, jakby pająki były obserwowane przez kogoś z zewnątrz, może właśnie przez Kern. I to, co się u nich dzieje, było przekształcane tak, by umysł ludzki potrafił to pojąć. Holsten z kolei zawsze jest ten sam, ale zawsze wybudzany jest w kompletnej nieświadomości, co w tak zwanym międzyczasie na Gilgameszu się zmieniło. On też nie jest właściwie aktorem w tym dramatycznym teatrze wydarzeń, jest bardziej obserwatorem. Czasem w głowie coś się zinterpretuje, ale sam unika działania. Takie ujęcie daje nam obraz tego, co czas robi z cywilizacjami w różnych fazach ich rozwoju. Trzeba przyznać, że ów rozwój cywilizacji na bazie pajęczaków został przez Czajkowskiego opisany znakomicie, z pełnym zachowaniem charakterystyki tego gatunku. Również śledzenie akcji na Gilgameszu przynosi dużo czytelniczych emocji, bo po przypadkach te historie mówią nam też dużo o tym, jak my ludzie traktujemy coś nieznanego i w jaki sposób byśmy zapewne zareagowali na kontakt z cywilizacją pozaludzką. Pomimo takiej nieco chaotycznej, skokowej narracji i podejmowanych ważkich tematów, dzieci czasu nie przytłaczają czytelnika, wszystkie te zabiegi nie odbywają się kosztem fabuły. Historia, choć rwana, zaciekawia. A niektóre wydarzenia zostały opisane z pazurem, jak choćby pierwsze spotkanie ludzi z Gilgamesza z pająkami, czy też ostateczne starcie między gatunkami. Do tego jeszcze otrzymujemy zakończenie, które jest nietypowe. Wnosi trochę nadziei w defetystyczne wizje ludzkości prezentowane nam dotąd przez Czajkowskiego. Do drugiego tomu prędko się nie zabiorę z powodu znanych wszystkim wyborów edytorskich wydawnictwa Vesper, które omija szerokim łukiem rynek e-książki. A szkoda, bo Czajkowski bez wątpienia mnie zaintrygował. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.